kolegami Elon Musk nie obsadzi całej administracji amerykańskiej. Tak czy inaczej, wydaje mi się, że to tworzy taką sytuację, która będzie z czasem ewoluowała w stronę jakiegoś być może społecznego wybuchu albo serii wybuchów. Nie tak dawno mieliśmy w Stanach Zjednoczonych wydarzenia, które, no właśnie, w październiku serię strajków, na przykład, których nie zauważyliśmy, ale kilka lat wcześniej mieliśmy Occupy Wall Street i inne tego rodzaju ruchy. Ja myślę, że potem Black Lives Matter, zobaczymy, co będzie dalej. Ja myślę, że to jest źródło jakiejś alternatywy zawsze. A te książki w jakimś sensie to konceptualizują.
Przemysław Wielgosz, dziennikarz, wydawca, kurator, redaktor naczelny polskiej edycji Le Monde Diplomatique, był Państwa gościem.
Wieczorem. To, co najlepsze w TOK FM. Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
Środa, 12 marca, minęła 23.
Informacje TOK FM. Tamara Pawlik-Lipska.
Bezpieczeństwo Europy jest priorytetem. Komisja Europejska nie wyklucza starcia z USA. Amerykańska broń wraca do Ukrainy. Amerykanie wznowili dostawy. W Gdyni trzeba płacić podatek klimatyczny. To już od dawna, ale miasto postanowiło o tym przypomnieć zapominalskim. Jeśli będzie to konieczne, jesteśmy gotowi na starcie ze Stanami Zjednoczonymi, tak powiedział dziś wiceszef Komisji Europejskiej Stéphane Séjourné, pytany o amerykańskie cła. Dodał jednak, że Unia Europejska zawsze będzie miała wyciągniętą rękę. Dla nas jedna rzecz jest najważniejsza – bezpieczeństwo europejskie. Będziemy bronić naszych obywateli, jeśli chodzi o inflację i siłę nabywczą, i będziemy bronić naszych przedsiębiorstw, powiedział Séjourné. Przypomnę, Donald Trump zapowiedział, że USA odpowie na odwetowanie cła Unii Europejskiej. Prezydent USA powtórzył, że 2 kwietnia ma zamiar nałożyć serię dodatkowych ceł mających wyrównać stawki stosowane przez inne kraje. Amerykanie przywrócili dostawy pomocy militarnej dla Ukrainy przez lotnisko w Jasionce koło Rzeżowa. Potwierdził to szef MSZ-u Radosław Sikorski, precyzując, że jej poziomy są takie jak przed zawieszeniem. Widać to także w rejonie samego lotniska. Marcin Starzec.
Wznowienie dostaw to jeden z efektów wczorajszych amerykańsko-ukraińskich rozmów w Arabii Saudyjskiej, gdzie Waszyngton zobowiązał się do wznowienia dostaw i wymiany informacjami wywiadowczymi. Potwierdzał to dziś w Warszawie minister spraw zagranicznych Ukrainy Andrii Sybicha.
Jest to decyzja bardzo ważna, w szczególności teraz dla naszej obrony.
I rzeczywiście dzisiaj w Jasionce można zauważyć pewne ożywienie w rejonie lotniska. Obecnie przy terminalu przeładunkowym stoją samochody ciężarowe gotowe do konwoju, a policja potwierdza swój udział w patrolach oraz w ich eskorcie do ukraińskiej granicy. Z Jasionki Marcin Starzec, TOK FM.
Senat zajmuje się wzbudzającą kontrowersję tak zwaną ustawą azylową. Przepisy mają umożliwić rządowi tymczasowe zawieszenie prawa do ubiegania się o ochronę prawną na granicy Polski. Ustawę, mimo protestów organizacji broniących praw człowieka, Sejm przegłosował miażdżącą większością. I wszystko wskazuje na to, że podobnie będzie w Senacie. O nastroje w Senacie pytał Wawrzyniec Zakrzewski.
Senator Koalicji Obywatelskiej Waldy Dzikowski zamierza głosować za, choć przyznaje, że ma wątpliwości, bo na jednej szali jest bezpieczeństwo Polski i Polaków, a na drugiej prawa człowieka.
Polityka taka jest, że trzeba wybrać. My nie rozmawiamy o aspektach prawnych na zasadach pokojowych, tylko mamy tak naprawdę wojnę hybrydową i dlatego w tym stanie nadzwyczajnym wybieram bezpieczeństwo naszych rodaków.
Wątpliwości nie ma wicemarszałkini Senatu Magdalena Biejat z Nowej Lewicy, która przekonuje, że nasze bezpieczeństwo nie wymaga łamania praw człowieka.
W przeciwieństwie chyba do naszego rządu. Wierzę w to i wiem, że państwo polskie jest wystarczająco silne, żeby się obronić, nie odbierając prawa do składania wniosków o azyl ludziom, którzy uciekają przed wojną i prześladowaniami.
Głosowanie ustawy azylowej odbędzie się jutro i jest niemal pewne, że Senat ją przyjmie. Wawrzyniec Zakrzewski, TOK FM.
Może nałożymy nowe podatki na big techy, a może nie, stwierdził dziś premier Donald Tusk. Chodzi o zamieszanie wywołane sprzecznymi informacjami ministrów polskiego rządu dotyczącymi tego podatku. Sam minister Krzysztof Gawkowski w rozmowie z TOK FM tłumaczył zasadność opodatkowania platform cyfrowych big techów.
Duże korporacje korzystają z polskich podatników, którzy na tych platformach spędzają masę czasu. Korzystają z reklam, z różnego rodzaju wpływów, które budują te korporacje. Wpłacają środki finansowe, które mogłyby być większe, a na pewno nie uszczypliłyby ich budżetu. To jest prawo, które dałoby do budżetu polskiego pewnie miliardy złotych, dlatego warto o nim rozmawiać i na pewno resort cyfryzacji będzie to robił.
Zapowiedź opodatkowania cyfrowych gigantów wywołała już reakcję przyszłego amerykańskiego ambasadora w Polsce, Toma Rose'a, który we wpisie na platformie X zagroził odwetem ze strony administracji Donalda Trumpa. Temat podatku cyfrowego pojawia się w Polsce nie po raz pierwszy. Wielokrotnie zapowiadali go ministrowie rządu Prawa i Sprawiedliwości, ale na zapowiedziach kończyło się.
Słuchasz informacji TOK FM.
Każdy, kto w Gdyni wynajmuje pokoje turystom, dostanie pismo przypominające o obowiązku pobierania opłaty klimatycznej. Samorząd zdecydował się na taką akcję, bo okazało się, że przedsiębiorcy, którzy go dopełniają, są dzisiaj w zdecydowanej mniejszości, mówi radny Łukasz Piesiewicz.
Oceniamy, że te marne 3 złote, których wielu turystów nie kieruje poprzez wynajmujących do budżetu miasta za każdy dzień pobytu w Gdyni, to często jest brak wiedzy.
Dlatego każdy, kto wynajmuje lokale turystom, zostanie przez miasto doinformowany.
Tę akcję skierujemy głównie do tych, którzy się ogłaszają na różnego rodzaju portalach pośredniczących w wynajmie krótkoterminowym. Będziemy nieco namolnie przypominać się SMS-ami, czasem bezpośrednimi telefonami o obowiązku, jaki ciąży na każdym, kto wynajmuje miejsca.
Urzędnicy szacują, że to wystarczy, by wpływy z opłaty klimatycznej wzrosły przynajmniej dwukrotnie.
Pogoda.
W wielu miejscach już pada i padać będzie przez całą noc do rana, a i rano deszcz pojawi się w większości regionów. Jutro w Gdańsku 4 stopnie, we Wrocławiu 5, w Warszawie i Lublinie 10, a w Rzeszowie nawet 15.
Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne. Maciej Zakrocki przedstawia.
Maciej Zakrocki, dobry wieczór. Jak zawsze podczas sesji plenarnej Parlamentu Europejskiego audycja wieczorna poświęcona jest właśnie temu, o czym podczas sesji plenarnej posłowie i posłanki dyskutują. No i w studiu prawie, że ten sam skład co zawsze. Pani Anna Zalewska, Prawo i Sprawiedliwość.
Dobry wieczór.
Joanna Scheuring-Wielgus, Nowa
dobry
Lewica.
Dobry wieczór.
Krzysztof Hetman.
Dobry wieczór.
Państwo Ludowe, Andrzej Halicki, Koalicja Obywatelska.
Dobry wieczór Państwu.
Zaczniemy od rezolucji, o której się już nawet i w Polsce sporo dzisiaj pisało, przyjętej dzisiaj w głosowaniach przez parlament, w której, jak czytamy w komunikacie oficjalnym, parlament wzywa Unię Europejską do pilnego działania i zapewnienia własnego bezpieczeństwa, co ma spowodować, że będzie nam łatwiej tę całą politykę obronną prowadzić. To jest, przypomnę, rezolucja, więc wezwanie dla Komisji Europejskiej, dla Rady, aby pójść w tę stronę. A może zaczniemy od pani Anny Zalewskiej, bo posłowie i posłanki z pani grupy głosowali przeciw.
Tak, w pełni odpowiedzialnie. Przeanalizowaliśmy cały dokument i wszystkie poprawki i krótko mówiąc, to rezolucja, która pozwala komisji realizować te zapowiedzi dotyczące zbrojenia, obronności, które usłyszeliśmy kilka dni temu. Po pierwsze, do tego, żeby zabierać kompetencje krajom członkowskim, żeby ograniczyć zakupy i produkcję do Unii Europejskiej. Przy okazji, bo to jest w innym dokumencie, ale wiąże się z tą rezolucją, do zrywania umów z krajami trzecimi, jeżeli takie umowy są. Jednocześnie rezygnuje z zapisów traktatowych, ograniczając jednomyślność w wypadku obrony, czy obronności jest to kwestia strategiczna. Więc to są te najważniejsze rzeczy, które nie pozwoliły nam głosować inaczej. Choć oczywiście za poprawką, która została wprowadzona, mówiącą o tarczy wschód, zagłosowaliśmy jak najbardziej, choć zachęcamy rząd do tego, żeby nie patrzył na rezolucje i plany obrony, do których to planów zmierzamy. Pewnie jeszcze będziemy o tym dyskutować, że na ten moment są one iluzoryczne, bo 800 miliardów euro nie ma i nie widać na horyzoncie, dlatego że owe 12 miliardów, które potrzebne jest do budowania Tarczy Wschód, bezpieczeństwa na wschodniej granicy, o które to bezpieczeństwo zabiegaliśmy od początku tej wojny hybrydowej, kiedy to nielegalni migranci zaczęli wkraczać do Polski, można znaleźć między innymi z zaoszczędzonych, niewykorzystanych pieniędzy z KPO, bo nie zostaną wykorzystane. Tak oto koalicja rządząca zapędziła się we własny róg. Najpierw blokowała w Komisji Europejskiej, żeby za czasów Zjednoczonej Prawicy te pieniądze nie przyszły, a teraz nie wydadzą tych pieniędzy.
Tak, o pieniądzach jeszcze porozmawiamy. To może teraz pan Andrzej Halicki, wiem, że jest pan entuzjastą tej rezolucji, ale rzeczywiście mogę powiedzieć, że jest tam pomysł utworzenia Rady Ministrów Obrony i przejście od jednomyślności do kwalifikowanej większości dla decyzji w tej dziedzinie, z wyjątkiem operacji wojskowych z mandatem wykonawczym. To ważne. Ale też może od razu dorzucę wątek i może by pan się do niego odniósł. Posłowie wzywają do stworzenia w pełni zdolnego do działania europejskiego filaru w NATO, który byłby w stanie działać, uwaga, autonomicznie, gdy zajdzie taka potrzeba.
Po pierwsze, chciałbym się odnieść do tych pierwszych słów z pani poseł, bo to i duże nieporozumienie, ale przede wszystkim myślę, że niechęć do rządu tak oślepia, że, że aż wprowadza Prawo i Sprawiedliwość raczej zapędziła do rogu, bo po pierwsze...
Że się kładzie na szali nasze bezpieczeństwo.
Dokładnie tak. Bo
proszę nie używać takich słów, bo to jest rezolucja. Całe nasze rządy pokazywały nasze relacje, nasz stosunek i nasze obowiązki do tego, żeby się zbroić, przeznaczać właściwe pieniądze na zbrojenie.
Ale teraz wróćmy do treści rezolucji. Chociaż było to możliwe, nie trafiło na infrastrukturę graniczną, ani jedno euro nie zbudowało polskiego centymetra strategicznej.
Bo Komisja Europejska robiła wszystko, żeby tych pieniędzy
proszę
nie
przeszkadzać, naprawdę. No już wysłuchałem do końca i znowu się zaczyna. Problem polega na tym, że pani poseł manipuluje. Nie ma w tym dokumencie. Ja jestem entuzjastą w tym zakresie, że mamy tam bardzo wyraźne polskie projekty wpisane wprost jako flagowe i europejskie, które wymagają wsparcia europejskiego. Właśnie Tarcza Wschód między innymi. Ale nie ma tam żadnego zabrania żadnej suwerenności. Decyzja o uruchomieniu środków, które notabene są środkami niewykorzystanymi z innych funduszy, jest decyzją opartą o większość. Decyduje Rada, czyli rządy. Wykonawcą jest Komisja. My się na to możemy zgodzić, ale tak na dobrą sprawę nie dyktujemy podstawy prawnej. Jeżeli przywołuje pani podstawę prawną zupełnie z innego dokumentu, to ona w tym funduszu nie obowiązuje, bo to jest tak zwany EDIP. O bardzo marginalnym dzisiaj znaczeniu. 1 miliard w stosunku do 150. Proszę to porównać. Jeżeli chodzi o produkcję zbrojeniową i uruchomienie zamówień i zakupów, obejmują polskie, może objąć to także polską produkcję. Mowa o komponentach zagranicznych. Uważam, że będą uwzględnione. Jeżeli chodzi o zakupy za oceanem czy w Azji, tak. Ten program ma służyć również pobudzeniu europejskiej gospodarki, bo mamy w tym wypadku bardzo duży potencjał francuski, polski i także inny. I proszę nie być zafiksowana na Niemcy, bo oni naprawdę tutaj być może nawet nie będą korzystać z tego funduszu tak jak inni, bo to jest z kolei decyzją rządu. Jeżeli rządów, czyli my sami musimy wiedzieć na co i co chcemy. Co chcemy z tą pomocą tych środków robić. Jeżeli pani poseł Zalewska jest gotowa w imię jakichś politycznych kalkulacji głosować przeciwko wzmacnianiu polskiego bezpieczeństwa, to oczywiście ma pełne prawo. Natomiast proszę nie mówić, że to jest w interesie polskiego społeczeństwa, bo to po prostu jest nieprawda.
Dodam może kamyczek.
Głosowanie.
Bardzo proszę, Joanna Scheuring-Wielgus.
Ja oczywiście chciałabym, żeby nasi słuchacze też wiedzieli, że przeciw tej rezolucji głosowała Konfederacja. I to z nazwiska to powiedzmy. Przeciw był pani Bryłka, pan Buczek, przeciw był pan Braun, a na przykład pani Zajączkowska w ogóle nie miała odwagi i wyjęła kartę, żeby nie zagłosować nad tą rezolucją. I taka jest prawdziwa twarz Konfederacji. Ale jest jeszcze jedna rzecz odnośnie Konfederacji, bo Konfederacja też dzisiaj właśnie w tej rezolucji próbowała jak zwykle wykorzystać sytuację do kwestii związaną z historią pomiędzy Ukrainą a Polską i wprowadziła 3 poprawki, które...
To w ukraińskiej rezolucji.
To w innej.
Ale dobra, no to jeszcze to powiem w innej rezolucji związanej z Ukrainą. Wzywała władze Ukrainy, aby jednoznacznie potępiły symbole banderowskie i tak dalej. Generalnie ideologiczne poprawki, które absolutnie nie mają nic...
Poczekaj,
nie mają nic, nie mają nic w ogóle wspólnego z daną rezolucją. I tutaj muszę też powiedzieć, że moi koledzy z Koalicji Obywatelskiej też wyciągnęli karty, też nie mieli odwagi zagłosować przeciw tym poprawkom, więc... Andrzej, historia jest ważna, ale nie chodzi o to, żeby stać z butami cały czas w historii, tylko raczej patrzeć do przodu. W momencie, kiedy rozmawiamy o przyszłości, to kwestie...
Że tam jest włączona kwestia Mentzena, kandydata na prezydenta.
No to mam ci powiedzieć, jak zagłosowaliście?
Nie głosowaliśmy.
Wyjęliście karty. No właśnie, a chodzi o to, żeby w takiej sytuacji zagłosować przeciw, pokazać, że się sprzeciwiasz temu, a nie wyjmujesz karty i co, by się boisz zagłosować. No to jest w ogóle, uważam, słabe. Ale wracając do tej kwestii, do tych rezolucji, do wsparcia militarnego i tak dalej. Znaczy, ja jestem zszokowana, że Prawo i Sprawiedliwość z Konfederacją zagłosowali przeciw, bo żyjemy w czasach takich, jakich żyjemy. I ta rezolucja, nawet jeżeli jest wzywająca i jest symboliczna, to jakby w tym czasie, w którym jesteśmy, gdzie trwają rozmowy w Arabii Saudyjskiej, gdzie gdzieś tam na horyzoncie widzimy, że być może będzie zawieszenie broni, jakby z Polski idzie taki przekaz, że jednak Polska jest podzielona, bo głosuje przeciw i się z tym nie zgadza. Mega słabo, jakby to wyszło. Ja powiem szczerze, że byłam w szoku, jak zobaczyłam, że akurat w tej kwestii nie zagłosowaliście wspólnie, tak jak reszta delegacji polskiej.
W odpowiedzialności za los ojczyzny.
Tak, a Krzysztof Hetman. A ja absolutnie nie jestem w przeciwieństwie do pani poseł Scheuring-Wielgus.
To był temat, który zawsze nas jakby spajał i mieliśmy takie samo zdanie. I tutaj...
Ja w przeciwieństwie do pani poseł nie jestem zszokowany postawą PiSu, dlatego że dzisiaj widzieliśmy jej taki klasyk. Mianowicie PiS od ładnych paru lat już krytykował przecież Unię Europejską za to, że nic nie robi w sprawach bezpieczeństwa. Jak Unia Europejska wreszcie, bo sam uważam, że za późno powinna to zrobić wcześniej, zaczęła coś robić, są jakieś wymierne tego efekty, to PiS jest przeciw i krytykuje za to, że coś zaczęła Unia robić. Czyli krytykował, jak nic nie robili, a teraz krytykuje, jak coś robili. To jest taka klasyczna postawa PiSu, żeby krytykować wszystko, co się wiąże z Unią Europejską, pomachać szabelką niczego nie załatwić, nie przyłożyć ręki do jakichś dobrych rozwiązań. Naprawdę, podkreślanie, czy też podawanie powodów, dlaczego nie poparło się tego dokumentu, jako odejście na przykład w tych sprawach obronnościowych od jednomyślności, jest oczywiste, bo jak będziemy mieli takich Węgrów, to nigdy, z czego mamy dowody jako Polska, bo wciąż nie możemy odzyskać pieniędzy, które zainwestowaliśmy w obronę Ukrainy, a Unia Europejska chciałaby nam to ze swojego budżetu zrekompensować. Jak będziemy mieli takie Węgry, to niestety nie możemy liczyć na jednomyślność, bo nam ruskie czołgi wjadą na teren Rzeczpospolitej Polskiej ze względu na taką, a nie inną politykę Orbana.
Mogę?
I trzecia sprawa, momencik, jeszcze nie skończyłem, nie przerywałem pani poseł nawet jednym zdaniem.
Tylko zapytałam, czy mogę?
A ja odpowiadam, że nie. Nie w tej chwili, ale nie w tej chwili. Nie w tej chwili. I kolejna sprawa. Znaczy, podawanie kolejnego, bo musiałbym tak jeden po drugim obalać tą fałszywość tych argumentów podawanych, dlaczego oni zagłosowali przeciw. Ale podam jeszcze jeden. Przemysł zbrojeniowy. Są przeciw, ponieważ na tym skorzysta przemysł zbrojeniowy Niemiec. No z całym szacunkiem, ale to jest jak przyznanie się do winy przed wielką ławą przysięgłych, że przez 8 lat zrujnowaliście przemysł zbrojeniowy w Polsce. Tak, rzeczywiście rząd polski, my wszyscy, po 15 października musi ten przemysł zbrojeniowy stawiać na nogi w Polsce, ponieważ niestety były takie, a nie inne decyzje w przeciągu 8 lat rządów PiS-u, że gdyby oni rządzili dalej, to zgadzam się z panią poseł Zalewską, faktycznie skorzystałby na tym tylko przemysł niemiecki. Tak, nie będzie, bo skorzysta także przemysł polski, ale podawanie tego argumentu to jest jak przyznanie się absolutne do winy tego, że doprowadzono do zapaści przemysł zbrojeniowy w Polsce.
To teraz ja, panie redaktorze. W sądzie powiedziałoby się fałszywe, zmanipulowane oskarżenia, bo to po prostu nieprawda. Przypominam po pierwsze sytuację związaną z początkiem wojny, przestrzeganiem przed tą wojną, przestrzeganiem przed ruskim gazem, przed Nord Stream 2, przypominam, przed naszymi rządami. Niecałe 2% PKB, jeżeli chodzi o inwestowanie w NATO. Kpin z wojsk obrony terytorialnej, kpiny z informowania o zbliżających się zagrożeniach. Przypomnijcie sobie i uderzcie się w piersi, bo nie pani poseł, ale panowie chyba byli. Tak, byli w Europarlamencie. Jak głosowaliście za zaporą? Ile było awantur, że niszczymy przyrodę? Ile obrzydliwych wystąpień pani komisarz,
tak samo jak i moi koledzy w polskim sejmie,
która z obrzydzeniem mówiła, że nie jest w stanie dawać pieniądze na jakiekolwiek zapory, tylko może na sprzęt elektroniczny. To po pierwsze. A po drugie, dokładnie pod pretekstem po 3 latach wojny, po 16 pakietach sankcji, w 16 uczestniczyły Węgry. To tak tylko na marginesie. Mamy przyspieszenie i tak naprawdę próba wykorzystania tego, że Europa zobaczyła po 3 latach, że rzeczywiście sytuacja jest dramatyczna i że Stany Zjednoczone, NATO dopominają się, żeby każdy ułożył tyle, ile trzeba na wspólną strategiczną pracę na rzecz pokoju, nagle chce przyspieszać i zabierać kompetencje, żeby na zawsze osłabić kraje członkowskie. Rezolucja jest w takim tonie, zapowiedzi pani komisarz von der Leyen jest w takim tonie, dokumenty są w takim
sankcje
tonie.
Sankcje uchwalane jednogłośnie, w sensie jest prawo weta.
Słusznie
określają
pan
traktaty, gdzie jest
europoseł powiedział, to są troszeczkę inne dokumenty, ale wszędzie tam jest zaszyte odbieranie kompetencji krajom członkowskim, to co w wypadku obronności jest absolutnie kluczowe i właśnie rezygnacja z tej kompetencji jest dokładnie w każdym dokumencie, jest brakiem odpowiedzialności za swój naród i za swoje państwo.
Adwocent Krzysztof Hetman i jedziemy dalej. Muszę naszym słuchaczom powiedzieć, że to jest nawet urocze. Znaczy urocze...
Uroczy wieczór mamy.
Urocze, jak PiS wpada we własne pułapki. Bo przed chwilą pani poseł nie zrobiła nic innego, jak kolejny raz, już stosując tą nomenklaturę języka, którą weszliśmy, znowu przed wielką ławą przysięgłych przyznała się do winy, że niczego nie potrafili w czasie swoich rządów załatwić.
Wymieniałam zdanie po zdaniu. Pan jest odporny na argumenty i nawet nie słyszę.
Niczego na argumenty mądre i zgodne z prawdą przyjmuję. Natomiast argumenty, które mijają się z prawdą, przykro mi, ale będę na nie odporny. Jeszcze raz. Niczego PiS nie potrafił przez 8 lat załatwić i teraz się po raz kolejny do tego przyznaje. I jeszcze jedna rzecz, bo trzeba rzeczywiście wyjaśnić naszym...
Musimy wytłumaczyć,
w przeciwieństwie do was, wykazał się tutaj wielką odpowiedzialnością. Wielką odpowiedzialnością pan premier Kosiniak-Kamysz się wykazał, szanując wcześniejsze uzgodnienia i decyzje dotyczące zakupu sprzętu, czego wy nie potrafiliście uszanować, bo dzisiaj Zamiast śmigłowców poradzieckich powiązanych snopową zełką, mogliśmy mieć już śmigłowce, które zamówiliśmy pod koniec naszych rządów, ale Antoni Macierewicz rozbroił polską armię, a wyście mu klaskali.
A Kosiniak-Kamysz nie wydał 20 miliardów.
Dzisiaj premier Kosiniak
w pełni na
dzisiaj pan premier Kosiniak
20 miliardów nie wydane.
Dzisiaj pan premier Kosiniak-Kamysz dokonuje zakupów za granicą, to prawda, ale jednocześnie te zagraniczne kontrakty zadbał o to, aby polonizować w polskich zakładach przemysłu zbrojeniowego, czego nie potrafił zrobić pan minister Błaszczak.
Ja teraz tylko proponuję, nie dlatego, że zawsze jakoś tak się gorzej czuję w przypadku ostrego konfliktu, ale może nie jestem politykiem, więc mnie jest może trudniej.
Pan redaktor nie widział ostrego konfliktu, widzę.
Natomiast chciałbym, żeby spróbować trochę bardziej do przodu, już mniej o historii, chociaż rozumiem, że dla państwa ona jest jakoś tam ważna. I żebyśmy spróbowali się jednak zastanowić trochę dalej, no bo ta rezolucja jest rezolucją, ale wiemy, że równolegle działy się takie rzeczy jak Ursula von der Leyen w imieniu Komisji Europejskiej przedstawiła taki projekt odbudowy właśnie, no...
Rearm.
No właśnie, no to, czyli będziemy się zbroić ponownie, tak, czy na nowo. Tam jest kilka zapisów, myślę, że warto byłoby dwa słowa o tym powiedzieć. Tym bardziej, że Rada Europejska, czyli rządy, no, w dużym stopniu zgodziła się z tą propozycją, no a za chwilę właśnie ma się pojawić ta biała księga, gdzie będzie jeszcze więcej szczegółowych. Tutaj już padło z ust pani posłanki Zalewskiej, że pojawiają się kwoty, które nie wiadomo skąd się wezmą. Może spróbujmy w takim razie znaleźć odpowiedź na to pytanie. Na razie pojawia się kwota 800 miliardów euro, z czego 650. To mają być po prostu pieniądze poszczególnych państw, którym w ramach tak zwanej klauzuli ucieczki Komisja Europejska pozwala, nie dbając już tak bardzo troskliwie o sprawy deficytu budżetowego, przeznaczać na wydatki zbrojeniowe. Więc 650 miliardów będzie pochodzić po prostu od państw, które zdecydują się, żeby wydawać więcej na zbrojenia. I 150 miliardów, co nam daje te 800, to jest właśnie propozycja pożyczki, którą miałaby Komisja Europejska zaciągnąć pod zastaw budżetu unijnego i pożyczać na określone projekty rządom, które to i znowuż rządy będą miały spłacić. No i to daje te 800. Czy to realne, Andrzej Halicki?
Nie do końca, bo jeżeli mówimy o tych pożyczkach, to są środki w zasadzie już gwarantowane dzisiaj, ponieważ są niewydanymi w perspektywie, która się kończy. Więc mamy fundusz SZUR, to jest ale około 50 miliardów i około 100 miliardów, jeżeli chodzi o nie zadekretowane wydatki w ramach
teraz refu, ja będę polemizował ewidentnie w propozycji Komisji Europejskiej. Jest pożyczka.
No to jest pożyczka, to jest.
No nie,
bo pieniądze
nie,
w budżecie, inny, o której pan mówi,
inny element.
To nie są budżetowe. No
SZUR nie jest budżetowy.
No właśnie, no i RRF też. Więc jeżeli mówimy o tych kwotach, to są niewydane środki, które mogą być dedykowane dzisiaj.
Nie, to jest jeden z punktów, ale
teraz jeden
spłętuje
produktu krajowego brutto, nieliczony do tych deficytów narodowych, może być dodatkowym impulsem do wydania na obszar zbrojeniowy, na obszar bezpieczeństwa, już decyzją poszczególnych krajów. Jeżeli chodzi o inne dodatkowe możliwości, tak, są zapisane również możliwe mechanizmy euroobligacji, pożyczek i tak dalej. Nawet banku specjalnego, który byłby obsługiwał te zadania. Te decyzje wszystkie są przed nami, one nie są podjętymi. Plan, który przedstawi komisarz Kubilius, będzie dotyczył strategii budowania tego bezpieczeństwa, a więc zadań. Decyzje finansowe do podjęcia przez Radę. One są przed nami. Nikt jeszcze ich nie podjął na sztywno. Natomiast to są te możliwości, które przedstawiła komisarz von der Leyen. zadaniem parlamentu będzie nie utrudniać tego procesu. I tu mam też apel do wszystkich, żeby to były decyzje szybkie, a nie blokowane, nie właśnie nie podlegające jakimś sporom o podstawy prawne, bo decyzje należą do rządów i powinniśmy to uszanować. Jeżeli słyszałem na samym początku, że to jest zmiana traktatów, czy wyjście poza kompetencje, czy jakieś zabieranie to suwerenności, to chcę powiedzieć, COVID był sytuacją pozatraktatową, bo zdrowie nie było wpisane w traktaty, a mogliśmy realizować bardzo potrzebne i oczekiwane przez ludzi zadanie i ochrony ich zdrowia. W skrócie szczepionki. Jeżeli mamy dzisiaj wojnę na kontynencie, to oczekiwaniem ludzi jest bezpieczeństwo i projekty w różny sposób realizowane, bardzo różne, także przy udziale środków, które można przesuwać, jeżeli ta elastyczność będzie chęcią danego rządu, będzie akceptowana przez komisję. Te mają służyć ludziom, naszemu bezpieczeństwu. To jest zadanie wspólnoty. Jeżeli nie będziemy wypełniać oczekiwań obywateli, to możemy się rozejść. To znaczy ta Unia i Europa będzie nam do niczego niepotrzebna. I myślę, że w tym kwestii powinniśmy się zgodzić. Praktykę określą kolejne decyzje i działania, oby rzeczywiście, żebyśmy się nie rozbili przez jakiś proceduralny spór.
Pani Anna Szojn-Bielgus.
Jestem zatroskana, bo to, co zostało przedstawione, jest, ja na to trochę patrzę jak na taki parasol ochronny, taki kręgosłup, który został w jakiś sposób wymyślony i bardzo dobrze, że to się dzieje. Jakie będą decyzje, zobaczymy. Ważne jest to, żeby to było w konsensusie, bo żyjemy w ekstraordynaryjnych czasach. To znaczy, już nawet jakby nie patrząc na to, co się dzieje, tak to, co widzimy, ale też poprzez nieprzewidywalność Stanów Zjednoczonych, administracji Donalda Trumpa, te decyzje w Europie też są szybciej i trochę inaczej podejmowane i te kręgosłupy, czy to w kwestii wojskowości, czy finansowania, nie wiem, obronności przez Unię Europejską, są też jakby odpowiedzią na to, co się dzieje na świecie i a co się wydarzy, no tak jak państwo wszyscy widzicie chyba, w zasadzie to nie jest tak, że coś się dzieje w poniedziałek, a we wtorek jest coś innego, tylko że w dany poniedziałek może się sytuacja zmienić kilkukrotnie, tak, i tych zwrotów akcji może być bardzo dużo, a my jako Unia Europejska, jako parlament musimy po prostu w tym uczestniczyć, bo jako Unia Europejska dostaliśmy trochę szansę od tej sytuacji, która się dzieje po nominacji Trumpa. Dostaliśmy trochę szansę do tego, aby się skonsolidować, aby potworzyć takie właśnie parasole ochronne, aby się dogadać w pewnych kwestiach, nie wiem, pisać te rezolucje, poszczególne dokumenty, które nam są potrzebne do tego, żeby ta Unia funkcjonowała, żeby jakby w tym momencie krytycznym, który mam nadzieję nie nadejdzie, żeby po prostu już być gotowym, bo wtedy już nie będzie na to czasu.
Pani Anna Zalewska.
Rozmawiamy o szybkości. Mówimy, że po 3 latach, że po 16 pakietach sankcji, że dobrze, że się stało, że Europa się budzi. Przeczytajcie państwo dokument, na jaki okres zaplanowane są szybkie działania. Do 2030 roku. Pan europoseł mówi, że to zostanie przedstawione, zobaczymy procedury, dokumenty. I słynne 800 miliardów euro, których nikt nie jest w stanie zlokalizować. Draghi też mówił w swoim raporcie o 800 miliardach, które potrzebuje Unia Europejska, żeby w ogóle stanąć do konkurencji ze Stanami Zjednoczonymi i Chińczykami. W ogóle chyba lubią 800 miliardów euro. Rzeczywiście mowa jest o tym, dziękujemy, bo prosiliśmy, zdaje się, że rząd 13 grudnia też prosił. Nie udało się, teraz do tego doszło, żeby zadłużenie związane z obronnością. Jeszcze są negocjacje dotyczące pensji żołnierzy. Nie były wliczane do procedury nadmiernego. Procedury.
Wy nie potrafiliście.
Procedury nadmiernego. Wyście tego nie załatwili. Sytuacja dotyczy. Nie. Dotyczy całej Unii Europejskiej. Mówicie państwo o 150 miliardach euro. Wyraźnie. Von der Leyen, ta, która doprowadziła do bankructwa armię niemiecką. To tak, żeby było jasne. Kiedy była ministrem obrony narodowej, mówi o pożyczce 150 miliardów i uwaga, ma pożyczyć 150 miliardów euro Unia Europejska, bo ma 540 miliardów euro zadłużenia jeszcze bez spłaty funduszu odbudowy i poszczególne kraje członkowskie będą pożyczać od tych pożyczonych pieniędzy na wspólne zakupy z wykluczeniem prawda, zewnętrznych spoza Unii Europejskiej. Rzeczywiście mowa jest o tym, że tutaj trzeba będzie popatrzeć na niewykorzystane fundusze spójności strukturalne, fundusze odbudowy. To jest absolutnie racjonalne, bo tam trzeba po pierwsze szukać pieniędzy, jeżeli nie będą w jakikolwiek sposób wykorzystane. Mowa jest o Europejskim Banku Inwestycyjnym, a zdaje się, że on ma kłopot ze swoim statutem. Będzie musiał coś z tym zrobić, bo na obronność to tak średnio może dawać pieniądze. No i oczywiście prywatni inwestorzy. Ale naprawdę próbuje na różny sposób dodawać. Między innymi, tak jak pan europoseł Halicki mówił, że to są poszczególne te zadłużone budżety Unii Europejskiej. No ale nikt tych matematycznych wyliczeń nie zrobił. W związku z tym ja na nie czekam.
A pan Krzysztof Hetman, ja mam jedno pytanie do pani poseł, tylko bardzo bym prosił, jakby pani mogła krótko odpowiedzieć, a nie przez 10 minut. Skąd Unia Europejska miałaby wziąć te dodatkowe pieniądze na obronność, aby pomóc państwom członkowskim?
Bardzo proste. Musi zrezygnować z szaleństwa Zielonego Ładu. Tam jest potencjał, można te pieniądze, które zresztą nie przynoszą, Trybunał Obrachunkowy, jeszcze rezultatu. Tam są potężne pieniądze. Stamtąd można je wziąć.
Jeszcze raz. Co ma piernik do wiatraka?
Pieniądze, które są w wieloletnich ramach finansowych.
Moje pytanie, akurat to jest kulą w płot, bo akurat z Zielonego Ładu i na przykład z ETS-u, to pieniądze trafiają do budżetów narodowych. Ale ja mam jeszcze raz zadam to pytanie. Skąd Unia Europejska jako wspólnota 27 krajów ma w budżecie, który posiada, znaleźć i wziąć dodatkowe pieniądze na obronność, aby wesprzeć państwa członkowskie?
Po raz drugi, może pan zadać trzeci raz to pytanie, odpowiem po raz trzeci to samo. Zaoszczędzonych pieniędzy, które są wyrzucane na realizację Zielonego Ładu.
Jakie pieniądze z budżetu Unii Europejskiej są wyrzucane na Zielony Ład? Konkretną pozycję, proszę mi powiedzieć.
Proszę bardzo, różnego rodzaju inwestycje, między innymi subwencjonowane i dotowane, związane z energią odnawialną.
Przepraszam bardzo, akurat to realizował, to zadanie realizował rząd Prawa i Sprawiedliwości, z czym ja się akurat zgadzam. Znaczy po raz kolejny PiS wpada w tą swoją pułapkę. Proszę państwa, trzeba sobie powiedzieć szczerze, mamy określone ramy finansowe i budżet Unii Europejskiej. Jeśli dochodzi nam dodatkowe zadanie, takie jak kwestia wsparcia państw członkowskich, jeśli mamy znaleźć dodatkowe pieniądze na wsparcie państw członkowskich, jeśli chodzi o obronność, to są tylko dwie możliwości, aby zwiększyć ten budżet. Pierwszy, nałożyć europejskie podatki, na co nikt się nie zgodzi.
ETS, to są wszystko podatki.
Jeszcze raz powtórzę, bo pani poseł manipuluje. Te pieniądze trafiają do budżetu narodowego, a nie do budżetu Unii Europejskiej.
Które w całości mamy wydać na cele związane z Zielonym Ładem.
Nieprawda, bo wydawaliście na cele inne niż...
Nie, proszę pana, ale zmieniły się przepisy.
Momencik. Nie pączkujmy. Chciałbym dokończyć, ale pani poseł mnie prosiła, żebym przed audycją, żebym już nie przypominał o tym, że jest z zawodu nauczycielką. Ja mam do pani pytanie. Czy pani, jak była nauczycielką, czy pani tolerowała to, że jak ktoś mówił w sali i ktoś inny mu przerywał, albo ktoś pani przerywał, jakiś uczeń, tolerowałaby pani to?
Bardzo często
postaram się dokończyć zdanie. Musimy powiedzieć naszym słuchaczom, że są tylko dwie możliwości zwiększenia budżetu Unii Europejskiej. Pierwsze to nałożenie podatków na obywateli Unii Europejskiej, nie ma na to zgody. Drugie, zwiększyć składki członkowskie państw europejskich. Na to też nie ma zgody.
Trzeba by zabrać i zlikwidować wszystkie.
Na to też
programy,
nie ma zgody. Więc utyskiwanie PiS-u, że to są pożyczki, jest tylko manipulowaniem opinii publicznej, ponieważ nie ma innej drogi, jeśli chcemy wesprzeć państwa członkowskie w tak ważnej sprawie, w tak dzisiaj wrażliwym momencie w historii, jeśli chodzi o obronność, więc jeśli mówimy o jakiejś patriotycznej postawie, jeśli mówimy o jakiejś racji stanu, w tym przypadku polskiej, to powinniśmy jako Polacy zgodzić się na każdą możliwość wsparcia finansowego dzisiaj zarówno naszego kraju, jak i każdego innego państwa członkowskiego, żeby zwiększył swoje możliwości obronne.
Tak. Kropka, jest, dlatego przewartościować trzeba budżet Unii Europejskiej.
Dobrze, to może poczekamy teraz na tą radę 20, tak, marca?
21.
I spróbujemy może jeszcze powiedzieć, bo żeby nie mieli też słuchacze takiego wyobrażenia, że cała sesja plenarna dotyczyła tylko tego jednego tematu.
No nie, o 100 dniach Komisji Europejskiej.
No tak, ale to tam też było obronności.
A, to jest polityka rolna, tak. Ceny
ciekawe
energii.
Co pan redaktor wybrał?
No właśnie, ale tak się obawiam teraz po tej części programu, że czego bym się nie dotknął, to będzie tak samo, no bo jak na przykład zaproponował, no tak, żebyśmy porozmawiali komisja. O debacie na temat przyszłości przemysłu motoryzacyjnego.
A bardzo proszę.
To pani Anna Zalewska od razu powie, trzeba zlikwidować Zielony Ład. No i właściwie możemy przejść do następnego punktu.
Nie bardzo precyzyjnie pokazuje, co jest nie tak.
Od tego militarnego
miałam wystąpienie, prawda?
Że deregulacja i uproszczenie i tak dalej wszystkich.
Ale była też debata
historii, o czym też była osobna debata.
Ale też fascynujące, panie redaktorze, Jezu, bo deregulacja ma polegać na nowej regulacji.
Na jakiej regulacji? Na właśnie stworzeniu jak najmniejszej ilości ograniczeń, limitów i tak dalej.
Dobra, tutaj panie redaktor, pan wybiera, bo słuchacze nas już
nas wie, że automotywu nie możemy ruszyć.
Bardzo proszę.
Jaki inny temat?
A on jest ważny, bo zabijamy rynek europejski.
13 milionów miejsc pracy.
Dokładnie tak. To jest, nie wolno tego bagatelizować.
To jest chyba bilion, jeśli chodzi o pieniądze,
7%,
jakie
tak?
wydawane są w przemyśle motoryzacyjnym. Więc sprawa jest bardzo ważna, więc może tylko krótko powiedzmy, ktoś z państwa na ochotnika, ale że jest ważna zapowiedź na przykład, że ta propozycja, aby w 35 roku wprowadzić zakaz rejestracji nowych samochodów spalinowych, że właściwie już można chyba powiedzieć, że to rzeczywiście pójdzie do kosza.
Tak jest. Mówiliśmy o tym, załatwiliśmy, a PiS nie potrafił.
Absolutnie. Komisarz Cikostas potwierdził dzisiaj.
Tak, ale mówił o tym bardzo enigmatycznie, bo von der Leyen powiedziała kilka dni temu, że nie ma takiej możliwości, żeby w jakikolwiek sposób to zweryfikować. Na razie propozycja jest o wydyskutowaniu.
Pani Anna jest członkiem tak zwanego koledżu i wie lepiej niż
ale,
sami komisarze odpowiedzialni za tę sprawę.
Ależ pani von der Leyen jako jego szefowa wysyła komunikaty po spotkaniach takich koledżów. Jedynie w tej chwili jest dyskusja o tym, żeby w jakiś sposób rozłożyć absurdalne kary dla firm motoryzacyjnych.
Jeszcze raz, proszę państwa, tak jak powiedział pan poseł Halicki i pan redaktor Zakrocki, przesuwamy termin, udało nam się wywalczyć tutaj, aby ten termin 2035 roku i zakaz rejestracji nowych samochodów z silnikami spalinowymi przestanie obowiązywać i zostanie odłożony w czasie.
Informuję państwa, że nie przedstawiono żadnej zmiany w dokumencie.
Dobrze. Ja jeszcze tylko powiem, ale już słuchacze radia TOK FM na ten temat wysłuchali prawie godzinnej audycji w poniedziałek, że również, ale to jest bardzo skomplikowane, tam odsyłam do tego podcastu, również taka norma, tak zwana CAFE, która weszła od początku tego roku, która nakładała kary na firmy, jeżeli sprzedadzą samochodów emisyjnych więcej niż nieemisyjnych.
95 euro za gram na
kilometr. Tak jest, tam jest około, chyba te kary mogłyby wynieść nawet 16 chyba miliardów euro, które można przeznaczyć na dobre cele. Na razie jest propozycja, żeby to nie było w tym roku, tylko rozłożone na 3 lata, ale wyglądało mi z tej debaty dzisiaj, że będzie presja, aby w ogóle też z tego zrezygnować. Pani Joanna Scheuring-Wielgus zaproponowała, żeby wspomnieć w takim razie w ramach takiej przerwy na opadnięcie emocji, żeby wspomnieć, że obchodzono w bardzo ciekawy sposób Międzynarodowy Dzień Kobiet w obecności dzielnych, wspaniałych kobiet, między innymi z Białorusi
i z Ukrainy.
No to proszę. powiedzieć słuchaczom, co to było.
Aktywistki, więźniarki z Ukrainy i z Białorusi przedstawiały, znaczy opowiadały o swoich doświadczeniach strasznych. To były bardzo takie przejmujące wypowiedzi. Też była Svetlana Tichanowska, która jakby też w tym tonie mówiła. Natomiast ja bym chciała powiedzieć jedną ważną rzecz, która jakby w tej całej debacie na temat wojny, militariów, Ukrainy, rezolucji, na temat zwiększania budżetów i tak dalej, zanika. Dwie rzeczy. Ja też to mówiłam na tej debacie, ale też na debacie, która była w zeszłym tygodniu w Brukseli, taka czterogodzinna z generałkami, z profesorkami od wojska. Nie zmienimy tego, tak? Jak mamy szczyt Rady, mamy 24 premierów i 3 premierki, tak? Jeżeli chodzi o komisarzy, powiedzmy, że ten balans płciowy, genderowy jest w jakiś tam, powiedzmy...
60 do 40.
Dokładnie. Więc. Jakoś po prostu wygląda to lepiej. Natomiast badania, które prezentuje ONZ bardzo często, czy na przykład AIGE, Europejska Organizacja do Spraw Równości Kobiet, pokazuje, że kobiety muszą być w tych momentach decyzyjnych, pokojowych, ponieważ wtedy ten pokój, te decyzje, które zapadają, są zupełnie inne. Kolejna druga rzecz. W tych rozmowach, które się toczą teraz, wszędzie, na całym świecie, w różnych konfiguracjach, też nie można zapominać o kwestii rozliczania wszystkich przestępców. Tak? Jak zaczyna się wojna, upraszczam oczywiście, tak? Pierwsza rzecz, która się dzieje, to są gwałty na kobietach i na dzieciach, tak? To są porywane dzieci. To są, ja mówię nie tylko o morderstwach, o torturach, które się odbywają, ale gwałt jest taką pierwszą rzeczą, która się wydarza. Zresztą mamy już to już udowodnione podczas wielu konfliktów na świecie, że jest taki jakby też nawet system i strategia do tego, żeby po prostu od razu gwałcić kobiety z kraju, który się atakuje. Więc ja o tych dwóch kwestiach zaczęłam bardzo głośno mówić. Napisałam też list, zbieram teraz podpisy od posłów i posłanek do Urszuli von der Leyen, ale też do komisarza do spraw obronności, równouprawnienia i praw kobiet, polityki zagranicznej, żeby nie zapominać o tych rzeczach, bo jakby wszystko jest ważne. To znaczy ja głosuję za... pacyfistka, za pieniędzmi na obronność, za militariami, za wszystkimi rzeczami, na które kiedyś wcześniej bym w życiu nie zagłosowała, ale uważam, że te dwie kwestie, czyli ustalanie pokoju i kwestia rozliczeń, też musi być na stole, bo jakby nie można o tym zapominać, bo to jest coś, co, o czym się mówi po latach, bo przecież o gwałtach, o tych wszystkich strasznych rzeczach większość osób nie ma odwagi powiedzieć, albo gdzieś to w sobie, nie wiem, chowa i nawet nigdy tego nie mówi. Myślę, że naszym obowiązkiem jest, żeby o tym mówić i też zachęcam innych, żeby o tym mówili. Mam nadzieję, że jakoś to się przebije do świadomości i tyle. Więc w kontekście praw kobiet ja zaczęłam mówić w ten sposób, bo mieliśmy naprawdę bardzo ciekawą debatę w Brukseli w zeszłym tygodniu z generałkami, z profesorkami, z specjalistkami od spraw związanych z wojskiem. I wszystkie mówią, że ten temat jest zawsze jakoś tak, wszyscy go zauważają, ale w zasadzie nic za bardzo się w tej kwestii nie zmienia, a uważam, że powinno się zmienić, więc tak w kwestii właśnie całej tej debaty, którą mieliśmy tutaj.
Mnie się też wydaje, że ważne było to, co mówiły te panie, w tym Svetlana też Tichanowska, bo jednak ciągle w tych debatach dotyczących właśnie wojny w Ukrainie, pomocy dla Ukrainy, dalej słychać w sali bardzo wiele głosów takich prorosyjskich, a to ich świadectwo właśnie
one były
o systemie, prawda, to który jest związany z tą Rosją. Wydaje mi się, że dobrze, że czasami są przypominane, nawet jeśli to brzmi dramatycznie.
Jedna z tych aktywistek powiedziała coś takiego, że była, nie wiem, aresztowana przez 2 lata i przez trzy miesiące miała worek na głowie, była przetrzymywana w izolacji. Spróbujmy sobie to wyobrazić, tak, że przez 3 miesiące człowiek ma worek na głowie, jest torturowany, jest izolowany. I takich przypadków są tysiące, setki.
No to jeszcze jeden temat, przynajmniej mam nadzieję, że poruszymy, a może nie jeden. Była też debata dotycząca nowej propozycji Komisji Europejskiej, która dotyczy zasady powrotu czy odsyłania migrantów. Temat jak zawsze budzący emocje. Na dodatek zbiegł się z senacką chyba u nas debatą nad tą propozycją rządu w sprawie czasowego terytorialnego zawieszania prawa do
składania wniosków azylowych. Tak chyba precyzyjnie to powinienem powiedzieć. Tu rzeczywiście widzimy, że jest wyraźne zaostrzenie stanowiska, czy propozycja zaostrzenia stanowiska dotychczasowego dotyczącego tych powrotów, ale też czy odsyłań. No ale też rzeczywiście dowodów na to mieliśmy wiele tragicznych, że osoby, które miały właśnie decyzję o odesłaniu, popełniały nawet zbrodnie i to trudno, żeby opinii publicznej nie poruszało. Ktoś z Państwa w tej sprawie dwa słowa?
No ale też mamy zupełnie niefunkcjonujący system, gdzie odmowy, jeżeli chodzi o migrantów pobytu, nie spotykają się z żadnym działaniem administracyjnym, czyli krótko mówiąc, na 100 odmów udzielenia azylu 90 osób dalej pozostaje i mieszka i żyje i korzysta również czasem z różnych socjalnych pomocy w kraju, w którym miał już nie przebywać. Więc musi być skuteczna polityka ochrony nas, mieszkańców poszczególnych państw. Ja tylko zwracam uwagę na to, że dzieje się dokładnie to, o czym mówiliśmy, wprowadzając ten temat na agendę europejską, a słyszeliśmy ze strony Prawa i Sprawiedliwości, notabene odpowiedzialnego za pakt migracyjny, bo niektóre z dokumentów nawet podpisywaliście, że nic się nie da zrobić. Otóż da się. Dyrektywa powrotowa, zmiana polityka...
Władzę natychmiast odblokowała.
Ja po prostu nie mam siły, ale jestem...
mogę skończyć. Powolutku.
Zmiana polityki azylowej... Tak, mobilizuję się podwójnie, już zaczynam się w inną stronę patrzeć. Jaka mobilizacja? Nowa polityka azylowa. No to wszystko, plus wsparcie finansowe, to wszystko musi stworzyć wreszcie tę politykę migracyjną i skuteczną. Jeżeli do tego dołożymy wymianę informacji, bo wejście, to jest klucz do tego, żeby mieć kontrolę nad tym, co się w ogóle na rynku, na terenie Unii Europejskiej dzieje. Nie wystarczy odnotować faktu wjazdu. Trzeba wiedzieć, gdzie dany ktoś przebywa i następnie wiedzieć dokładnie, którędy i kiedy ma wyjechać i czy wyjechał. No więc to są działania niezbędne, które uzupełniają, zmieniają dotychczasowe, niekompletne albo źle przyjęte rozporządzenia. I jeszcze do tego ten ośrodek na przykład zbierania tych informacji będzie w Warszawie. Tu już też decyzja wsparcia finansowego dla budowy siedziby na 10 tysięcy nawet pracowników. No to jest bardzo duża inwestycja, która będzie przy Racławicki. Myślę, że znów bardzo duży krok do przodu, w sensie konkretów, które zapowiadaliśmy. 31 stycznia było pierwsze spotkanie, teraz mieliśmy w marcu kolejną wymianę informacji na poziomie ministrów spraw wewnętrznych. To idzie bardzo szybko do przodu.
A z drugiej strony Komisja dzisiaj Europejska zapowiada Trybunał Sprawiedliwości, zanim oczywiście nie upomni polskiego rządu, że oto nie przestrzega. My bardzo pilnowaliśmy, żeby te zapisy były takie restrykcyjne, bo Komisja chce to rozluźnić, że dalsza rodzina osoby przebywającej w Unii Europejskiej, spoza Unii Europejskiej, no musi przyjechać, czy może przyjechać tylko i wyłącznie na pozwolenie o pracę. I tutaj komisja grozi rządowi, ja jestem tutaj po stronie polskiego rządu, tak jak mówię, zadbaliśmy o te przepisy, i grozi Trybunałem Sprawiedliwości. To tak widzi to komisja. Komisarze mówią, że bezwzględnie trzeba będzie przestrzegać tego paktu migracyjnego, który w tej chwili jest, a ja jestem z Dolnego Śląska, właśnie w piątek, zapraszam serdecznie, jestem w Zgorzelcu, gdzie każdej nocy bezpardonowo Niemcy, którzy wypowiedzieli w ogóle wojnę Schengen, bo zamknęli granice, kontrolują, nie widać kontroli ze strony Polski, po prostu porzucają, przepraszam, że ja tak mówię, o człowieku, ale tak się traktuje.
Służby granicznej, proszę posłuchać.
Ależ oni się was boją, nic wam nie powiedzą, mamy nagrane filmiki, mamy ludzi, którzy tam mieszkają, widzą.
Dobrze, to jeszcze pytanie do pani Anny Scheuring-Wielgus, bo zawsze, nawet i w tej debacie senackiej, o której wspomniałem, tam pojawili się przedstawiciele organizacji pozarządowych, tej organizacji Granica między innymi, Amnesty International, dalej twierdzą, że proponowane w Polsce prawo, to dotyczące prawa do azylu, jest sprzeczne i z prawem unijnym, i z konwencją genewską. Jak pani uważa, że no, wiedząc o tym, że rzeczywiście szczególnie na tej wschodniej granicy mamy do czynienia, to się tak z angielska zaczęto mówić waponizacją tak, tego problemu. Jak pani do tego się
odnosi? Panie redaktorze, dokładnie tak jak moi koleżanki i koledzy w klubie Lewicy, mam dokładnie takie samo zdanie niezmienne. My byliśmy przeciw w Sejmie, w Senacie też, nie wiem, czy to głosowanie już było, czy przed, ale jakby Lewica ma tutaj zdanie niezmienne w tej kwestii. Uważamy, że to nie powinno zostać wprowadzone i tyle. Zawsze też mieliśmy zdanie mówiące o tym, że jeżeli chodzi o pakt migracyjny i w ogóle o podejście do migracji jako takiej, powinniśmy brać dobry przykład i wypracowany przez Kanadę. I to był zawsze nasz pomysł i to jest też moje zdanie niezmienne, jeżeli chodzi o migrację. A pakt migracyjny, ten, który został u nas zatwierdzony w parlamencie, wchodzi w 2026 roku i mam nadzieję, że jak wejdzie, to takich sytuacji, o których teraz mówimy, że coś się dzieje nielegalnie, po prostu mam nadzieję, że już nie będzie, bo ten pakt właśnie będzie chronił i jakby uporządkował tę sytuację. I tyle.
No dobrze, to na koniec jeszcze temat związany z Parlamentem Europejskim, ale wprost z naszą kampanią wyborczą. Dzisiaj przeczytałem, że z inicjatywy posła do Parlamentu Europejskiego Arkadiusza Mularczyka z PiS-u 26 eurodeputowanych z trzech grup politycznych wystosowało pytanie do Komisji Europejskiej w sprawie zapowiedzi wiceprzewodniczącej Komisji Henny Virkkunen na temat okrągłego stołu w sprawie wyborów w Polsce. Politycy domagają się w nim, aby Komisja przedstawiła dowody na to, że nie ingeruje w sprawy wewnętrzne państw członkowskich. No i jednym z argumentów przywoływanym w tym dokumencie jest to, że pani Virkkunen wspierała prezydenta Rafała Trzaskowskiego w czasie jej kampanii, jego kampanii na urząd prezydenta w 2020 roku. No a teraz chciałaby w ramach neutralności komisarz prowadzić okrągły stół dla Polski przed wyborami.
Tak, rzeczywiście pani wiceprzewodnicząca zapowiedziała to w mediach niemieckich z pełną odpowiedzialnością, powagą, nakreślając, że trzeba to koniecznie zrobić w Polsce, że trzeba zaprosić rząd, NGOsy, no i oczywiście platformy czy social media. No jednym słowem rzeczywiście chce ingerować w wybory, tak jak próbowano ingerować w wybory niemieckie. My po prostu pytamy, bo tam też pyta Tobiasz Boheński, pytam ja, pytam Maciej Wąsik, jakie są kryteria, na jakich zasadach, czy możemy tam być, czy będzie to transmitowane, przejrzyste i w związku, oczywiście, no jesteśmy transparentni, jeżeli ktoś chce dyskutować i chce nakładać różnego rodzaju ograniczenia, między innymi w internecie.
No nie, to powinniśmy się raczej pytać o ingerencję Rosji i ingerencję Muska w wybory w Europie. Znaczy nie, to jest śmieszne. Ja pierwszy raz w ogóle to słyszę.
Ona to zapowiedziała.
To po południu się nie pojawiła.
Ale nie. 26 ona chyba to powiedziała.
Nie, ja mówię, dzisiaj się pojawił komunikat o tej inicjatywie.
Henna Virkkunen odpowiada za bezpieczeństwo cyfrowe. Żebyśmy teraz powiedzieli sobie, o co chodzi, bo tu jest bzdura na bzdurze i
a to są cytaty z panią przewodniczącej.
Tak, no, Henna odpowiada za cyberbezpieczeństwo. W sytuacji, o której mówiła, czyli tej niemieckiej, rzecz dotyczyła algorytmów zagranicznych, właśnie z zagranicy, tak. Wsparcia, notabene zresztą dość widocznego dla jednej siły politycznej. Nie są to negocjacje i tutaj nic nie trzeba transmitować, bo tak. Z żadnymi politykami się nie spotyka.
Ale ona to zapowiedziała.
Spotyka się i to miało miejsce, jeżeli chodzi o firmy i rzeczywiście NGOsi, które pracują nad śledzeniem tych algorytmów wsparcia.
I z rządem,
widzicie, co się zdarzyło w Rumunii.
Który jest bezpośrednio zainteresowany wyborami.
Zdarzyło się w Rumunii. A rząd, jeżeli chodzi o Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, też powinien mieć wiedzę na ten temat, więc dlatego również od danego ministra takie informacje mogą pochodzić. I proszę nie kreować sytuacji jakiegoś politycznego, okrągłego stołu, wsparcia i nie wiem jakiej narady tajnej, bo nic takiego nie ma miejsca.
Dlatego jeszcze bardziej się niepokoimy po stwierdzeniu pana europosła, bo rzeczywiście
bardzo
jest
się cieszę,
to konkretny plan z konkretną intencją. Mamy nadzieję, bo to jest pytanie w trybie priorytetowym, że w ciągu najbliższych 2 tygodni otrzymamy odpowiedź.
Politycy Komisji Europejskiej, już oddaję panu głos. Znaczy politycy dopytują też, czy Komisja Europejska zobowiąże się do pełnej transparentności poprzez publikację stenogramów ze spotkań komisarz Virkkunen i Rafała Trzaskowskiego, aby rozwiać wszelkie możliwe zarzuty o ingerencję w wybory prezydenckie.
Przepraszam, śpieszne. Ale to ona zadeklarowała, odsyłam do dokumentów, pani europoseł.
Ale że co, żeby...
My tylko cytujemy panią komisarz.
Krzysztof Hetman, minuta dla pana.
Problem jest bardzo poważny, ponieważ widać wyraźnie po przeprowadzonych wyborach w kilku krajach europejskich, w Niemczech, w Rumunii, że mamy do czynienia z zewnętrzną ingerencją w demokratyczny proces oraz próbą manipulowania opinią publiczną poprzez właśnie te już słynne, o których tutaj przy stole powiedzieli moi przedmówcy, algorytmach, które pozycjonują pewne treści na platformach cyfrowych w taki sposób, aby forować pewne ugrupowania polityczne. W przypadku Niemczech mieliśmy do czynienia z ingerencją obywatela Stanów Zjednoczonych Ameryki po stronie jednej z najbardziej skrajnie prawicowych partii politycznych. W przypadku Rumunii mieliśmy przypadek ingerencji ze strony Rosji w proces demokratycznego wyboru kandydata na prezydenta. Mhm. Więc nie róbmy z tej sprawy hucpy, bo jest to naprawdę bardzo poważny problem, biorąc pod uwagę przyszłość i możliwości, jakie będzie dawała sztuczna inteligencja. Musimy na ten temat rozmawiać, ale poważnie.
Mówił i apelował Krzysztof Hetman, Polskie Stronnictwo Ludowe, gość audycji, a pozostali goście to pani Anna Schöring-Wielgus, Nowa Lewica.
Dobranoc.
Pani Anna Zalewska, Prawo
i Sprawiedliwość. Dziękuję, dobranoc.
I pan Andrzej Halicki, Koalicja Obywatelska.
Również dobrej nocy życzę.
Audycję realizował Filip Herman, wydawczynią jest Karolina Kłaczyńska, Maciej Zakrocki, do jutra o tej samej porze.
Maciej Zakrocki przedstawia... Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
Czwartek, 13 marca, minęła północ.
Informacje TOK FM. Tamara Pawlik-Lipska.
Albo zawieszenie broni, albo miażdżące sankcje. USA przekonują Rosję do zawarcia porozumienia. Będzie lepsza ochrona w Polsce przed przestępstwami z nienawiści. O szczegółach za chwilę. Opowiem też o badaniach, dzięki którym będzie można wykorzystać ciepło z wnętrza Ziemi. Stany Zjednoczone będą namawiać Rosję na podpisanie zawieszenia broni w wojnie z Ukrainą. Takie informacje przekazał Biały Dom, ale z wypowiedzi wpływowych polityków wynika, że brak zawarcia pokoju sprawi, że Stany nałożą na sankcje na Rosję, miażdżące sankcje. Wpływowy senator republikanów Lindsey Graham zapowiedział zgłoszenie projektu odpowiedniej ustawy, by skłonić Rosję do zawarcia pokoju. Stwierdził przy tym, że jest skrajnie sceptyczny, by Rosja zgodziła się na proponowany przez USA rozejm. O możliwych sankcjach mówił również prezydent Stanów Donald Trump, choć zaznaczył, że nie chce ich używać, bo chce pokoju.
To są informacje TOK FM.
To rosyjski wywiad jest odpowiedzialny za celowe podpalenia w stolicy, potwierdziła prokuratura, informując o zarzutach dla obywatela Białorusi, podejrzanego o podpalenie w kwietniu marketu budowlanego w Warszawie. Zarzuty dotyczą dokonania aktu sabotażu na rzecz obcego wywiadu i przestępstwa o charakterze terrorystycznym, mówi rzecznik prokuratury krajowej Przemysław Nowak.
Jest to pierwszy przypadek, kiedy wprost informujemy o tym, że działania sabotażowe na terenie Polski były zlecone przez wywiad rosyjski. Do tej pory mówiliśmy o wywiadzie obcym albo o działaniach, które nie miały miejsca na terenie Polski.
Prokuratura ma dowody na to, że podpalacz przekazywał zleceniodawcom filmową dokumentację.
Stepan K. nagrywał to zdarzenie, próbując udokumentować swoje dzieło telefonem komórkowym. Wysyłał to m.in. swoim zleceniodawcom i już ileś miesięcy temu te nagrania pojawiały się w rosyjskim internecie.
Sąd zgodził się już na 3-miesięczny areszt dla Białorusina. Grozi mu nawet dożywocie. Stepan K. ma na koncie już inne zarzuty związane ze śledztwem dotyczącym werbowania osób do przeprowadzania aktów sabotażu. sabotażu. Polska zwiększa ochronę osób ze społeczności LGBTQ+, czy niepełnosprawnych, przed przestępstwami z nienawiści. Ale nie tylko ich, również osób, które na przykład będą spacerować razem z nimi i też zostaną napadnięte. Chodzi o tak zwaną asumpcję i asocjację. Co to oznacza? O tym Anna Gmiterek-Zabłocka.
Największy bój o zmianę prawa w zakresie przestępstw z nienawiści dotyczył asumpcji, czyli sytuacji, gdy sprawca zakłada, że ma do czynienia na przykład z gejem, bo chłopak idzie z tęczową torbą i za to zostanie zaatakowany, mówi mecenas Karolina Gierdal.
Nie powinniśmy badać, czy ta osoba należy do tej społeczności, nie należy do tej społeczności, bo ważne jest to, dlaczego sprawca działał. I jeśli nie obejmujemy ochroną takich sytuacji, to trochę wypaczamy ideę i istotę tych przestępstw z nienawiści.
Dlatego w nowej ustawie jest i asumpcja, i asocjacja, czyli sytuacja, gdy Rom idzie na przykład ulicą ze swoją żoną, która nie jest Romką, i oboje zostają napadnięci ze względu na pochodzenie mężczyzny, mówi mecenas Jarosław Jagura.
Będzie możliwe jakby prowadzenie wspólnie tej sprawy i potraktowanie również tej agresji w stosunku do tej kobiety jako przestępstwa z nienawiści.
Anna Gmiterek-Zabłocka, TOK FM.
Strażacy mówią o pladze pożarów traw i nieużytków rolnych na Podkarpaciu. Od początku roku ponad 500 hektarów ziemi zostało zdewastowanych. Interwencji strażackich było 1200. To 6 razy więcej niż w analogicznym okresie roku ubiegłego. Marcin Starzec.
Tylko minionej doby doszło do 200 takich zdarzeń. Między innymi w Rakszawie obok Łańcuta sprawcą okazał się 63-latek. Tłumaczył, że robi wiosenne porządki, wyjaśnia Wojciech Gruca z Łańcuta.